trochę taką mamę.
Tak. Bardzo cieszę, że pan jest, bo
super. Ja się cieszę.
Jak to działa? Przepraszam, która jest godzina, bo mój zegarek to naprawdę piąta? No to nie ma wyjścia. Kiedyś... A nie, dobra, to kiedy indziej. Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z wykładów 29. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. I wiecie Państwo, ja trochę porażony, aha, bo mam wolno mówić, Pawełku, prawda? Aha, jeszcze jedna uwaga, I'm so sorry, I say only a few words in English. If someone needs a headphones and doesn't understand English, Polish, so please, their headphones are available on this table and the machers are, yeah, thank you. Anyway, drodzy Państwo, więc kiedy... Znany we wszystkich możliwych galaktykach, jakie są do wyobrażenia sobie, pan Marek Kamiński zadzwonił do mnie parę miesięcy temu i powiedział, że... I w rozmowie wyniknęło, że my robimy festiwal poświęcony Ziemi, a on zadzwonił z propozycją, która po prostu dotyczy Ziemi fizycznie, ale i duchowo. Stało się dla mnie oczywistym, że to nawet o czym właściwie nie śniłem i stąd ta kosmologia jest taka bardzo ważna, że pan Marek Kamiński będzie naszym gościem wspólnym, stanie się faktem. I ja sobie wydrukowałem, drodzy Państwo, coś, co wydawało mi się będzie jakąś, ale zdając sobie sprawę z własnej głupoty, jak mimo wszystko człowiek robi głupie rzeczy. Wydrukowałem z Wikipedii 57 stronic, ale wziąłem tylko dwie. Myślałem, że przeczytam, ale gdybym zaczął czytać, to udowodniłbym, jak bezdenny i kosmicznie głupi jestem. W związku z powyższym, nie ma chyba osoby... Na tej ziemi, na tej darowanej nam ziemi, która nie znałaby Marka Kamińskiego. Marka Kamińskiego, którego właśnie serdecznie witam, bo przedstawiać go. I Marku, jestem ci niebywale, wiesz, wdzięczny. Moja wdzięczność jest tak głęboko zakorzeniona w ziemi, że przenika jej jądro, idzie przez skorupę i mknie w kosmos, w przestrzeń. Naprawdę, z całego serca dziękuję ci, że jesteś z nami, ponieważ to, o czym pan Marek Kamiński za chwilę będzie opowiadał, jest co prawda bardzo związane z ziemią, ale otwiera nam przestrzeń umysłu i serca, dając dowód na to, że warto być urodzonym ziemianinem. Więc, drodzy Państwo, oddaję teraz głos naszemu wielkiemu gościowi, ja już pomijam wzrost oczywiście, a panu Markowi Kamińskiemu. Marku, tu jest twój mikrofon.
Witam Państwa serdecznie. Spróbuję się zmierzyć z tym tematem, chociaż myślę, że nie będzie łatwo, bo ja parę razy byłem na Festiwalu Kultury Żydowskiej. I wiele razy też byłem w Izraelu i zawsze ten temat Izrael, Ziemia Święta, Naród Żydowski, i jakby te rzeczy zawsze mnie pociągały. I z Januszem razem zastanawialiśmy się nad formułą tego wykładu. I w sumie tak, ja może opowiem po drodze właśnie, dlaczego tutaj jestem, to się okaże, że to nie jest, myślę, że nie ma przypadków. No tak, ja w ogóle wbrew pozorom nie jestem podróżnikiem, tylko filozofem tak naprawdę. Podróżnikiem czasami bywam, ale właśnie jestem z wykształcenia filozofem, zresztą moim profesorem był też Władysław Krajewski, ojciec obecnego to Stanisława Krajewskiego. Ale dla mnie ten wykład też będzie swojego rodzaju podróżą. Tim Shell, od Genezis do Golema. I może zacznijmy tą podróż od słowa, od takich słów, które napisał Baal Ortou, mistrz świateł. A on napisał: niech Bóg uwolni moją duszę. Na morze, na pełne morze, niech Bóg uwolni moją duszę. Niech nigdy nie będzie zamknięta w więzieniu, ani materialnym, ani duchowym. Mury mego serca nie mogą jej zatrzymać, ani te, które zbudowano, mury moralności, mury uprzejmości. Dusza przerasta to wszystko i ulatuje. Jest ponad wszystkim, co można nazwać, ponad wszelką przyjemnością. Przekracza to, co wzniosłe. O Boże mój, pomóż mi i ukój mój ból. Daj mi zdolność mówienia daj mi język i wyraz, a wtedy wypowiem razem moją prawdę i Twoją. To taki początek tej naszej podróży. Według tradycji kabalistycznej świat został stworzony z liter, dokładnie z 22 liter alfabetu hebrajskiego. I według Księgi Rodzaju, czyli Genezis, zacznijmy od Księgi Rodzaju, czy od Genezis, Bóg stworzył człowieka, Adama, na obraz i podobieństwo swoje. I golem został według tradycji stworzony w drugiej godzinie stworzenia. Znaczy po drodze jakby do stworzenia Adama został stworzony golem, czyli z tej ziemi, bo też imię Adam pochodzi od Adama, ziemia. Więc w drugiej godzinie stworzenia to, co tworzył Bóg, jeszcze miało niższą duszę i właśnie to był jakby rodzaj golema, a w czwartej godzinie została w niego włożona wyższa dusza, Neszana. To jest też ciekawe, że słowo abrakadabra, właśnie żeby jakby wejść w klimat tej podróży, słowo abrakadabra pochodzi z aramejskiego, stworzył co powiedział i właśnie tak, Pan Bóg ma tą zdolność, że to co tworzy, to co mówi, to staje się rzeczywistością i to jest ciekawe, w jaki sposób my ludzie, którzy jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo, jak w nas się może przejawiać ta zdolność. Jeszcze jednym ciekawym wątkiem z Księgi Rodzaju który dotyczy tego właśnie, o czym teraz będę mówił, jest historia Kaina i Abla, a mianowicie historia Kaina i Abla to jest historia podziału, który też teraz jest bardzo obecny. I Kain właśnie usłyszał od Boga słowo Timszel. Timszel to znaczy możesz nie zabijać swojego brata, możesz odwrócić się od grzechu. To słowo znaczy właśnie możesz. I jeszcze, zanim przejdę do historii, a wyraz Timszel, tak, możesz, daje prawo wyboru. To też jest w książce Johna Steinbecka Na wschód od Edenu. Jeszcze jednym ciekawym wątkiem, który mi jest bliski właśnie z Księgi Rodzaju, to są inne słowa, które z kolei Abraham usłyszał od Boga, a mianowicie Lech Lecha. To znaczy pójdź sobie albo idź w drogę, ale to znaczy też wróć do własnego ja. I teraz zacznę swoją historię, w międzyczasie jakby a później znowu wrócę do historii, do Golema i do Timszel. W moim życiu jakby wszystko zaczęło się w dzieciństwie, kiedy właśnie słowa były dla mnie bardzo ważne. Kiedy miałem 5 lat, złamałem sobie rękę, byłem długo czasu bez rodziców i w szpitalach. No i wtedy właśnie zacząłem czytać książki i ten obraz, obraz, który był w książkach, bardzo mnie zainspirował, między innymi do tego, żeby opłynąć świat, ale myślę też, że książki, słowa właśnie spowodowały to, że ten świat książek był dla mnie bardziej realny niż rzeczywisty świat, który mnie otaczał. Te książki też jakby ukształtowały we mnie takie przekonanie, że człowiek to możliwość własnego świata wyobrażeń i myślę, że te książki właśnie zaprowadziły mnie między innymi na biegun północny, biegun południowy. Udało mi się 2 razy przepłynąć Atlantyk, wspinać się na wszystkich kontynentach, dojść na biegun północny i południowy z Jaśkiem Melą, brać udział może w 100 albo więcej projektach, wyprawach, a tak naprawdę to myślę, że to przemieszczanie się geograficzne nie było do końca takie ważne. Dużo ważniejszy był ruch myśli, bo myślę, że droga to jest, oprócz właśnie tej drogi fizycznej, jest też przemieszczaniem się myśli i wydaje mi się też, że dużo ważniejsza była też droga w głąb siebie i tak naprawdę cel, czy ten biegun północny, czy południowy, był ważny tylko po to, żeby wyruszyć w drogę, ale tą drogę, nie w drogę fizyczną, ale w drogę po prostu. Być może właśnie w tą drogę do własnego ja. I też od początku dla mnie były ważne słowa. Do dzisiaj są ważne, może najważniejsze. Bardzo wierzę też w to, co jest napisane na początku Ewangelii Świętego Jana, że na początku było słowo. I jest taki bardzo dosyć znany obraz Mojżesza Cordovero, 22 litery w kole, co ma podkreślić znaczenie języka w ruchu, dla człowieka w ruchu. Tak krótko mówiąc o tych moich wyprawach, to z tymi wyprawami jest trochę tak jak z górą lodową, że tak naprawdę 1/7 góry lodowej wystaje ponad powierzchnię, a 6/7 jest pod wodą, ale też 6/7 właśnie jest przygotowania, logistyka, planowanie, wiedza przede wszystkim, know-how, no i słowa, wiedza to słowa. To słowa tak naprawdę powodują, że dochodzimy na te bieguny i to głowa dochodzi na bieguny, a nie nogi. I tak naprawdę podróż to jest, oprócz tej podróży fizycznej, ruch myśli. I właśnie taką jedną z podróży, która mnie bardzo ukształtowała, to była podróż na biegun północny. Żeby przygotować się do tej podróży, ciągałem ze sobą między innymi 4 opony w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. I kiedy spotykałem ludzi, mówiłem, że mój samochód jest niedaleko stąd, bo to jest oczywiście abstrakcyjny widok, żeby człowiek ze sobą ciągnął 4 opony, ale ponieważ w Polsce jest mało śniegu, więc to była jedyna możliwość, żeby przygotować ciało i umysł do ciągnięcia sanek, które ważyły 150 kg. No i w zasadzie wystartowałem z ostatniego punktu na ziemi, biorąc pod uwagę biegun północny, znaczy Ocean Arktyczny, a mianowicie Zelsmer Island, i do przejścia mieliśmy z Wojtkiem Oskalem 770 km, 770 km po zamarzniętym Oceanie Arktycznym. Już jakby nie wchodząc w szczegóły tej podróży, to było tak, że mieliśmy jedzenie na 72 dni, a przez pierwszy miesiąc, czyli przez 30 dni, przeszliśmy niecałe 100 kilometrów. Także to już jakby jak nie liczyć matematycznie, to nie mieliśmy żadnych szans, żeby ten biegun osiągnąć. No bo zużyliśmy połowę jedzenia, a pochylaliśmy tylko 1/7 trasy. No i oczywiście byliśmy przygotowani na różne scenariusze, na to też, że nie dojdziemy. I ja ciągle szukałem, no bo jakby jak człowiek idzie, to myśli oczywiście. Ciągle szukałem jakiegoś sposobu, jak jednak przezwyciężyć tą niemoc. Jaki jest sposób, żeby, mimo że matematycznie, racjonalnie nie ma żadnych szans, żeby ten biegun osiągnąć, to jak sprawić, żeby jednak to było możliwe. No i szukałem, ja bardzo dużo właśnie różnych przeczytałem, wierszy i tak dalej, wierszy. Więc powtarzałem sobie jakieś słowa wierszy, tak jak na przykład Gałczyński, ile spotkań, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znowu, żeby powstać, znowu wstać iść do celu. Ale to wszystko, jakby to paliwo nie wystarczało. I wtedy mi się przypomniało, że na studiach filozoficznych byłem na takich zajęciach, ale też ktoś jeszcze inny wspomniał to słowo. Przypomniało mi się właśnie to słowo Timszel, możesz. I w sumie jakby od tamtej pory tylko powtarzałem sobie przez wiele dni to słowo, nic więcej. No też się modliłem. Też myślę, że modlitwa w tym wszystkim też była bardzo ważna. Modlitwa, czyli dialog z Bogiem. Natomiast nie, to Timszel właśnie wtedy, jak już nic nie zostało, to zostało to słowo Timszel. I jakoś głęboko wierzę i też zostało i te słowa Jana Pawła II właśnie przekroczyć próg nadziei. To Timszel to też było dla mnie takie przekroczenie progu nadziei. Więc jakoś głęboko wierzę, że jakby jak stał się ten cud, bo z zewnątrz oczywiście patrząc, no to poszliśmy, doszliśmy, to już było dawno temu zresztą, ale właśnie jak patrzę na to z zewnątrz, no to myślę, że to słowo Timszel było jednym z filarów tego, że udało mi się wtedy to zrobić i głęboko wierzę, że słowa mają energię i jakby te oryginalne słowo, które Bóg wypowiedział w języku aramejskim do Kaina, możesz, jakby dało mi nadzieję i spowodowało, że myślę, że dzięki temu słowu też ten biegun udało mi się zdobyć. I później w następnych wyprawach, czy to była właśnie wyprawa na Antarktydę, 1400 km samotnie, drugi biegun w tym samym roku, czy przez pustynię Gibsona w Australii, kiedy byliśmy pierwszymi ludźmi na świecie razem z dwójką Holendrów, którzy ten biegun przeszli tą pustynię. To słowo było razem ze mną, ale myślę też, że takim najtrudniejszym projektem, które dane byłoby mi zrealizować, to właśnie była wyprawa z Jaśkiem Melą na obydwa bieguny ziemi. I tam też w zasadzie to słowo, można powiedzieć, że się zamanifestowało, ponieważ szanse, tak myślę racjonalnie teraz, że szanse naprawdę, że się nic nie stanie podczas tych dwóch wypraw na te obydwa bieguny, były bliskie zeru. Znaczy też nie chodziło o jakiś od razu może wypadek śmiertelny, ale złamanie ręki, złamanie nogi, odmrożenia. Jest tyle jakby zdarzeń, które się mogą zdarzyć, niedobrych zdarzeń, które się mogą zdarzyć na Antarktydzie czy na Oceanie Arktycznym, gdzie nawet zdrowi ludzie nieraz nawet tracą zmysły, czy ulegają wypadkom, mimo całkiem jakby normalnych warunków, które tam panują. Więc jakby wyprawa z niepełnosprawnym chłopcem 15-letnim była bardzo ryzykowna i też no myślę, że to, że udało nam się wtedy zdobyć te dwa bieguny, to był prawdziwy cud. I to jest taki krótki filmik może o tym, jak zdobywaliśmy te bieguny z Jaśkiem w pigułce. Myślę, że ja już nic nie będę mówił, wystarczą te obrazy. Także ta wyprawa rzeczywiście bardzo dużo dała nie tylko Jaśkowi, który pokonał ograniczenia własnego ciała i umysłu i dotarł na obydwa bieguny ziemi, ale też myślę, że szeroko otworzyła drzwi i dała nadzieję na wielu ludziom na całym świecie, ludziom, którzy stracili tę nadzieję. I przy okazji tej wyprawy stworzyłem, bo tak naprawdę tym biegunem, to nie był ten biegun graficzny, tylko to był właśnie Jasiek, to żeby ten młody człowiek, to żeby on wrócił cały i zdrowy, to było dużo ważniejsze niż dojście na biegun jeden czy drugi. I przy okazji tego projektu, tej wyprawy stworzyłem metodę biegun, metodę, która składa się z 10 kroków. Pierwszy krok to odkryj swój biegun, a ostatni poznaj samego siebie. Myślę, że na temat każdego z tych kroków tak naprawdę można by napisać książkę, ale mimo wszystko postarałem się, nie będę teraz wchodził w te kroki, postarałem się je zebrać w jakąś metodę, a ponieważ jestem, myślę, że studia z wykształcenia filozofem, to studia na pewno filozoficzne w tym mi pomogły. Zresztą, kiedy teraz właśnie czytałem o kabale, to ten mój wybór filozofii doskonale się zgadza z tym, co określa kabałę, że jest to umiłowanie mądrości i mądrość umiłowania. I ta metoda do dzisiaj jakby działa, nie pomaga już nie Jaśkowi, ale wielu, wielu innym młodym ludziom. Teraz w tej chwili staramy się też jakby przenieść tę metodę na wiele innych krajów w świecie, jakby na Indie między innymi i też jakby zastosować ją w Afryce. Natomiast myślę, że patrząc jeszcze na tę wyprawę, która dla wielu ludzi mogłaby się wydawać absurdalna, po co iść z niepełnosprawnym chłopcem na biegu, myślę, że tutaj można się odwołać też do słów Stanisława Wyspiańskiego, postaci tak ważnej dla Krakowa, Polski i świata, który napisał, że musimy coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo. A jeszcze takim następnym ważnym dla mnie projektem to była wyprawa trzeci biegun, podróż z Kaliningradu do Santiago de Compostela szlakiem świętego Jakuba. To była podróż, tytuł trzeci biegun, dlatego że w Kaliningradzie jest grób Kanta, który można powiedzieć, że jest swego rodzaju biegunem rozumu, a właśnie w Santiago de Compostela grób świętego Jakuba. I ta droga, to była też droga duchowa, ta droga też nauczyła mnie tego, że jak ważne są takie słowa jak wdzięczność, uważność i akceptacja tego właśnie, co przynosi droga, a droga nie zawsze nam przynosi dobre rzeczy. Wdzięczność za to, że w ogóle żyjemy, bo ani za to nie zapłaciliśmy nikomu, ani nie zapracowaliśmy na to. Życie jest nam dane i to, że rano w ogóle możemy wstać i decydować o tym, co możemy robić, to jest wielki dar. I uważność, czyli bycie tu i teraz, bo jeżeli nie jesteśmy tu i teraz, tylko w przyszłości albo przeszłości, to jakby nas w ogóle nie było. I w sumie dlaczego to Santiago było takie ważne, bo Santiago dla mnie, bo Santiago właśnie, kiedy dochodziłem do Santiago, tam był ogród Zen, który odwoływał się do takiego starego szlaku też duchowego w Japonii. I stąd następnym moim celem była właśnie Japonia i podróż samochodem elektrycznym do Japonii z powrotem. To było 30 tysięcy kilometrów, 9 krajów, 144 dni, zero emisji CO2. I przemierzyłem między innymi Syberię i pustynię Gobi, gdzie nie ma stacji ładowania. I czasami ludzie mnie pytają właśnie, jak ładowałem tam samochód, jak nie było stacji. I muszę przyznać, że ładowałem siłą woli przede wszystkim, że właśnie znowu to Team Shell. Bez umysłu, bez siły woli byłoby to niemożliwe, ale właśnie jeżeli człowiek wierzył w to i też przygotował się do rozwiązania tego problemu, to był to problem, który spokojnie można było rozwiązać, mimo tego, że tych stacji nie było. I zastanawiałem się, dlaczego No to jest Expedition, dlatego że to była wyprawa bez zostawiania śladów w naturze, dlatego też, że takim problemem, przed którą teraz stoi ludzkość, są zmiany klimatyczne i być może potop, który sami spowodujemy tym razem. I stąd też Stąd między innymi mój pomysł na następną wyprawę. Wyprawę w przyszłość. To będzie taka eksperymentalna futurologia. Wyprawę dookoła świata z robotem humanoidalnym. Nie będę już wymieniał wszystkich krajów, ale to będzie z Londynu, przez Europę, Turcję, Iran, Pakistan, Indie, Chiny, Południową Koreę, Japonię, Stany Zjednoczone i z powrotem do Londynu. Ale no tak, ta podróż, sama trasa to jedna, ale myślę, że to, co będzie unikalne w tym projekcie, że to będzie być może ostatnia podróż w historii człowieka samochodem dookoła świata, a pierwsza w historii robota, bo właśnie będę podróżował z robotem humanoidalnym, czyli ze sztuczną inteligencją. Ten robot już istnieje, za chwilę go Państwu pokażę na następnych slajdach, nazywa się Noa. Noa, bo ten robot jest takim ucieleśnieniem sztucznej inteligencji i też takim może podążaniem za intuicją, że skoro Noe uratował świat przed potopem, to być może sztuczna inteligencja pomoże nam uratować świat przed potopem właśnie, który sami spowodujemy. I myślę, że wracając do początku mojego wykładu, myślę, że właśnie roboty, w ogóle roboty humanoidalne, są takie współczesne golemy, że właśnie człowiek próbuje teraz, w zasadzie nawet nie próbuje, tworzy na obraz, tak jak Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, tak my właśnie teraz jesteśmy na takim etapie, że tworzymy takiego golema właśnie na swój obraz i podobieństwo. I to jest ciekawe, znaczy pewnie część z Państwa na pewno zna historię golema, który został stworzony w Pradze, między innymi w Pradze, bo tak naprawdę tych golemów było wiele. Jest wiele historii o golemach, natomiast tak najbardziej znaną opowieścią, mitem jest mit właśnie o stworzeniu przez Raba Lewę golema w starej Altenschule w Pradze, golem, który miał napisane na czole Emet, to znaczy prawda, a kiedy Rabę zmazał mu E, to było Met, czyli nieprawda, czyli w tym momencie golem się rozsypał. Podobno odradza się co 33 lata. I to jest ciekawe właśnie, jak my ludzie też tworząc współczesne golemy, będziemy chcieli właśnie włączyć taki system, który spowoduje, czy będziemy potrafili włączyć taki system, który spowoduje samo zniszczenie golema. Także generalnie to jest taki teraz filmik jeszcze, który właśnie pokazuje współczesnego golema w akcji. To jest dokładnie w Gazecie Wyborczej. Wizyta właśnie z tym robotem Noa, moja. Bo ten robot już istnieje. To jest chiński robot firmy Sunbot, którego programowanie jest stworzone w Polsce. To będzie robot, który będzie potrafił mówić w wielu językach świata. Będzie potrafił prowadzić dyskusje. Będzie miał misję w tej wyprawie, misję zbierania danych. Ale przede wszystkim to będzie taki wielki eksperyment jakby też współistnienia człowieka i sztucznej inteligencji, też przyszłości, która nas czeka. Ja zresztą miałem przywilej i zaszczyt, żeby tutaj właśnie w Krakowie spędziłem cały dzień ze Stanisławem Lemem w jego domu i wtedy to było chyba więcej niż 15 lat temu. Wtedy absolutnie nie myślałem o tym, że kiedyś wyruszę z robotem dookoła świata. ale na pewno jakby książki Stanisława Lema, znowu słowa, bardzo mnie inspirowały. Stanisław Lem wtedy podarował mi taką książkę Katar. To jest właśnie, to jest ta historia Golema i z Pragi. Też ten slajd jest dla mnie takim też, dobrałem te zdjęcia nieprzypadkowo, ostrzeżeniem przed jakby też tym, jak ludzie eksperymentowali z tym, żeby stworzyć nowego człowieka i jak Stalin, Hitler, Pol Pot, Beria, Eichmann, Mengele brali w tym udział i że jakby to też jest taki scenariusz przyszłości, o którym nie możemy zapomnieć. Jeżeli zapomnimy właśnie o dekalogu, jeżeli w imię nawet najbardziej szczytnych czy nieszczyt, czy jakichkolwiek celów podepczemy prawa, które dał nam Bóg. I to są takie notatki, które sobie zrobiłem do tego wykładu. Myślę, że oczywiście sztuczna inteligencja, ten przysłowiowy golem może być takim straszakiem dla nas ludzi, tak? Że roboty odbiorą nam pracę, że zawładną światem i to jest taki zły scenariusz. Ale wydaje mi się, że z drugiej strony, jak właśnie wczoraj dyskutowałem ze swoim przyjacielem Przemkiem, z drugiej strony Przemkiem Powalaczem, z drugiej strony być może sztuczna inteligencja jest szansą dla nas ludzi. To nie jest tak, chyba nawet według nawet tradycji żydowskiej, że ewolucja skończy się na człowieku, że człowiek jest ostatnim elementem tej ewolucji i być może golem, to oczywiście teraz bardzo wielkie uproszczenie, sztuczna inteligencja, która zresztą my ludzie też ewoluujemy. Jeżeli patrzymy na to, co się dzieje teraz, to ludzie stają się powoli cyborgami, czyli mamy powiedzmy sztuczne zastawki serca, endoprotezy, sztuczne zęby, mówi się o implantach w mózgu, aparaty słuchowe, także to jest dopiero początek. Pytanie, co będzie za 10, 20, 30 lat i w jaki sposób jakby będziemy wyglądać, czy za 50 lat, my ludzie, a z drugiej strony jakby pytanie też oczywiście o przyszłość sztucznej inteligencji, o relacje właśnie między sztuczną inteligencją i człowiekiem. Czy on nas przewyższy, czy będzie kolejnym, ogniwem ewolucji, czy my do końca tego świata będziemy panami tego świata. To jest oczywiście otwarte pytanie i stąd też ta wyprawa 7, może nawet 8-miesięczna, żeby zobaczyć w praktyce, w jaki sposób ten golem będzie działał na mnie człowieka, czyli w jaki sposób jakby moja psychika się zmieni pod wpływem robota, ale też oczywiście w drugą stronę, na ile ten robot będzie przejmował moją osobowość, czy moje emocje, czy na ile ja będę w stanie go ukształtować. Także jest wiele pytań, ale wydaje mi się, że znowu mamy, nawiązując do tego mitu golema, mamy taki właśnie, tak jak z gliny, jakby z ziemi, no z metalu, z plastiku, mamy ukształtowane coś, co tak naprawdę jest, czemu życie daje słowo, bo tak naprawdę to program dopiero, software, czyli słowo, znaki sprawiają, że ten robot działa. Robot sam, bez oprogramowania, bez właśnie języka, jest tylko kupą złomu, ziemią, humusem. Także wydaje mi się, że ta wyprawa pomijając wiele jeszcze innych jej aspektów, ale właśnie skupiając się na tym aspekcie golema, będzie ciekawym eksperymentem. I dla mnie przy okazji właśnie tego wykładu miałem okazję zapoznać się z jakimiś opisami, w zasadzie bardziej może niż źródłami, ale właśnie Tory, Zoharu, Księgi Zohar, Kabały i to jest fascynujące, jak wiele jakby idei, czy wiele zdań, które są tam napisane, jest ciągle aktualnych. I to znowu to pytanie o te słowa, które Bóg powiedział do Abrahama: idź, pójdź sobie, ale też właśnie idź w głąb siebie. Zawsze mnie fascynowało, jako człowieka, skąd my bierzemy wiedzę. Czy bierzemy ją z zewnątrz tak naprawdę, z tego zewnętrznego świata, czy bardziej jakby z wewnątrz właśnie, z tej podróży w głąb siebie. Bo na początku drogi przez życie tak mi się wydawało, że człowiek jest tabula rasa, że wszystko, jakby całe doświadczenie zdobywa po drodze, że ale tak naprawdę, kiedy teraz patrzę na swoje życie, to myślę, że wszystko było we mnie i tak naprawdę te wszystkie najważniejsze rzeczy, idee, one były we mnie. I tylko dzięki temu, że jakby potrafiłem się zwrócić właśnie w głąb siebie, podróżować w głąb siebie, to jakby udało mi się je wydobyć na zewnątrz. I tylko i wyłącznie takim jakby ucieleśnieniem tego było, umaterialnieniem tego były właśnie te bieguny. One były tylko i wyłącznie tą warstwą fizyczną, natomiast ta warstwa, ta prawdziwa warstwa, istota była wewnątrz. I też myślę, że te wyprawy nauczyły mnie tego, że i też ten wyprawa z Jaśkiem Melą, że upadek nie jest nieszczęściem, ale naturalnym ruchem wynikającym z naszego wpisania się w ten świat, bo czy ten świat również nie powstał z upadku na ziemię światła z nieskończoności. Na koniec jeszcze chciałbym tak jakby podsumować to paroma zdaniami, które wydają mi się ważne, że wszechświat to siedlisko niewyobrażalnego bogactwa wspaniałości i być, to znaczy stawiać pytania, pytać w labiryncie pytania postawionego Bogu i innym, które nie niesie żadnej odpowiedzi. To napisał Edmond Jabet. I że człowiek od tysiącleci trwa w gotowości, czekając cierpliwie na okazję, aby bogate doświadczenie z przyszłości wykorzystać i wykonać skok, odkryć nowe horyzonty, wynaleźć nowe narzędzia lub idee, przyczynić się do narodzin nowego świata. To z kolei zdanie to napisał Michel Henry. I wydaje mi się, że jakby wracając jeszcze do Timsze i do Kaina i Abla, że teraz właśnie świat, kiedy patrzymy na strukturę tego świata, znowu jest właśnie, może cały czas był, ale teraz może dzięki temu, że te wiadomości przychodzą do nas na bieżąco, jest właśnie takim światem podziałów, które są wszędzie, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie. I też fakt, że w ostatnich 20-30 latach miały miejsce takie zdarzenia, takie wojny, jak na przykład wojna w Serbii, ludobójstwo, wojna w Rwandzie. To wszystko jakby stawia nas przed wyzwaniem, tak? I być może, no i wydaje mi się, że znowu to słowo Timshel jest bardzo aktualne, że ciągle możemy odwrócić się od grzechu, odwrócić się od złego. I być może sztuczna inteligencja, która jest taką niezapisaną kartą, daje nam szansę do tego, że ona może być bezstronna. Ona nie jest, to też dalekie uproszczenie, ale w jakimś sensie nie jest obciążona, tak jak my ludzie, grzechem pierworodnym, nie jest obciążona przeszłością. I być może ona może nam pomóc iść dalej. To tyle. Timshel. To jest to właśnie słowo zapisane w alfabecie hebrajskim. Dziękuję bardzo za uwagę. Na pewno jakby mogłem popełnić wiele błędów, takich błędów rzeczowych, bo nie jestem znawcą do końca tematyki, o której mówiłem, ale starałem się iść za własną intuicją i za własnymi odczuciami. A jeszcze na koniec jeszcze przeczytam Państwu, zacząłem od wiersza, więc skończę też wierszem. Jeśli zechcesz, możesz. Spójrz, Synu Człowieczy, podziwiaj świat obecności we wszystkim, co istnieje. Podziwiaj radosną siłę życia, światów na wysokości. Zobacz, jak pada z góry i przenika każdą cząstkę życia, którą dostrzegasz oczyma ducha. Naucz się poznawać siebie, naucz się poznawać świat, twój świat. Odkrywaj logikę serca i uczucia swego rozumu. Płonie w tobie miłość, pozwól jej wznieść się ku jej potężnym korzeniom. Ogarnij ją wszystkie dusze wszystkich światów. Spójrz na światło, spójrz w głąb świateł. Idź wyżej i wyżej, gdyż potężna jest twa siła. Masz skrzydła wiatru, szlachetne te skrzydła. Nie wyrzekaj się ich z obawy, że się ciebie wyrzekną. Szukaj ich, a wnet cię odnajdą. Baal HaOroth, mistrz świateł. Dziękuję bardzo. A teraz, jeśli są jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Tak.
Dzień dobry. Dziękuję panu za wspomnienie o Na wschód od Edenu. Czytałam tą książkę jakieś 40 lat temu i szczerze mówiąc nawet dokładnie nie pamiętam, o czym ona jest. W sensie fabuły, natomiast właśnie ta rada starszych, która obradowała na temat tego słowa, głęboko zapadła mi w pamięci, z tym, że bardziej to wtedy odebrałam jako możliwość pomiędzy wyborem dobra i takiego, że możesz to zło wybrać. To jest absolutnie dla ciebie. Chciałam pana zapytać o rolę modlitwy. Jak pan widzi? No nie wiem, jak sformułować to pytanie. Jak pan odczuwa modlitwę? Dziękuję.
Nie, myślę, że... Znaczy tak, myślę, że modlitwa była bardzo ważna. Jest, była i mam nadzieję, że będzie. Bardzo ważna w moim życiu. Ja jestem katolikiem wychowanym w tradycji chrześcijańskiej, ale może się odwołam do przykładów. Pamiętam, że kiedy szedłem przez Grenlandię, to była taka pierwsza moja wyprawa. I bardzo zwątpiłem, znaczy myślałem, że umrę wtedy, że mi serce pęknie. To było 3000 metrów, ciągnęliśmy sanki, które nie były takie ciężkie, ale to był jakiś potworny wysiłek. Też za mało przyjmowaliśmy kalorii, także dosłownie myślałem, że umrę. I wtedy zacząłem właśnie modlić się słowami Ojcze Nasz i też liczyć do tysiąca. I poczułem, że jakby dzięki temu jestem w jakimś takim stanie, który pozwala mi przekroczyć samego siebie. Myślę, że to był taki stan medytacji. I to mi bardzo pomogło. Potem już zawsze, jakby to już nie tylko w tych momentach, jak było ciężko, bo oczywiście wtedy jest najprościej zwracać się do Boga, jak jesteśmy w potrzebie. Ale potem też przeszedłem takie ćwiczenia duchowe, ćwiczenia ignacjańskie, które są też taką formą, znaczy poszerzałem tą przestrzeń modlitwy o... No właśnie chociażby ćwiczenia ignacjańskie, które są kontemplacją, medytacją. Krótko mówiąc, jakby nauczyłem się tego, że jakby są trzy rodzaje modlitwy. Jedna modlitwa to jest taka, że ja mówię, Pan Bóg słucha. I to jest jakby taka modlitwa, którą najczęściej może praktykujemy, czy jest chyba najbardziej powszechna. Druga jest taka, że Pan Bóg mówi, my słuchamy, czyli jesteśmy w ciszy i słuchamy tego, co chce nam powiedzieć Pan Bóg. A trzeci rodzaj to jest dialog, że staramy się rozmawiać z Bogiem. I, no i dla mnie jakby staram, to te trzy modlitwy myślę, że są dostępne dla człowieka, który chce rozmawiać z Bogiem. I no ja tak jak mogę, tak się staram właśnie w ten sposób modlić. Codziennie rano czytam jakiś fragment krótki z Biblii i myślę o tym, medytuję o tym fragmencie, myślę i staram się też jakby podążać tą drogą ćwiczeń ignacjańskich stworzonych przez Ignacego Loyolę. To jest taka moja droga, bo myślę, że tak jak powiedział Jan Paweł II, jest wiele dróg na ten szczyt, ale trzeba jakąś wybrać po prostu, jakąś iść. I też nie ma co jakby przeskakiwać też z jednej na drugą. Ja też przyznam, że nauczyłem się medytacji, kiedyś prowadziłem, poproszono mnie, żeby poprowadzić takie spotkanie z Roshim Kwongiem. To jest taki mistrz zen, można powiedzieć, który napisał książkę, wydaną zresztą po polsku. Bez początku, bez końca bodajże tytuł. I on mnie zaprosił, znaczy fajnie nam się rozmawiało i on potem zaprosił mnie na kolację i powiedział, czy chcę spróbować takiej medytacji tak zwanej prowadzonej, guided meditation. No i pokazał mi, jak to się robi. Tak w dużym skrócie oczywiście, teraz też upraszczam bardzo. Ale powiedział, że jak będę miał czas, to żebym przyjechał do niego do właśnie do Sonoma Mountain Zen Center. I to jest ten Roshi Kwong, on też jakby też medytuje razem, medytował już, chyba nie przyjeżdżał do Polski, ale właśnie też z Benedyktami Steńca między innymi i z Lubinia. Także to było dla mnie też to ciekawe, że u niego właśnie tam blisko San Francisco w tym takim ośrodku Zen był wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. W każdym bądź razie tam też nauczyłem się jakby medytacji i później jakby w Polsce Dominikanie nauczyli mnie jeszcze medytacji chrześcijańskiej, która się tym różni od Zen, że jest w obecności Boga. Także tak mniej więcej w dużym skrócie i dużym uproszczeniu oczywiście wygląda jakby moja praktyka modlitwy.
Ja chciałam bardzo podziękować, no za całość to już jest osobna historia, ale chciałam powiedzieć o tym, jak wielkie wrażenie na mnie osobiście robi, to o czym zresztą wiedziałam już wcześniej, kiedy to się wydarzyło, ta podróż z niepełnosprawnym młodym człowiekiem. Bo oczywiście będą ludzie, którzy powiedzą, a już wszyscy tam na bieguny to jakoś potrafią dojść, to teraz, żeby było coś nowego, to będzie z niepełnosprawnym. Ale ja na to patrzę zupełnie inaczej, dlatego że jeden z naszych synów jest niepełnosprawny inaczej, bo to jest niepełnosprawność umysłowa. I jest fizyczna też, ale jest to jeszcze jakaś trudniejsza dla wielu osób z zewnątrz bariera do przekroczenia. Jakby na nowo się w ogóle myśli o człowieczeństwie, co jest istotą człowieczeństwa. No i właściwie każdy rodzic, któremu się ktoś taki rodzi, to musi jakoś na swój sposób się z tym uporać. I mam wrażenie, my czasem żartujemy, że nasz syn jest downem nowej generacji. dlatego że ich życie się tak bardzo zmieniło w ciągu ostatniego dwóch pokolenia w sumie w Polsce, a powiedzmy w Stanach gdzieś to się wcześniej zaczęło, dzięki właśnie temu, takim właśnie wydarzeniom. Dlatego, że ludziom łatwiej jest przełamać strach i obcość, jeżeli widzą coś w mediach. Już mniejsza o to, jak to oceniamy, że ludzie tak reagują, ale to jest fakt. I to się widzi. Widzi się i to się bardzo odbija na losie, zarówno tych niepełnosprawnych, jak i ich rodzin, przez to, że ludzie nie bojąc się, w pewnym sensie czując się jakby częścią tej historii, że to się tak dobrze traktuje niepełnosprawnych, że to jest takie w porządku i modne i na topie, naprawdę się tak zachowują. I dlatego na przykład jest nam dużo łatwiej synowi pozwolić samemu jeździć po Warszawie, co dla niego jest takim wyczynem jak dla pana dojście. No nie powiem gdzie, ale wiadomo, że każdy ma swój Everest. Dlatego, że mamy poczucie, że jemu ludzie po drodze pomogą. Czyli taka rzecz, która jest z gatunku takich wyjątkowych czynów, przekłada się na zupełnie realne życie osób niepełnosprawnych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja chciałam tylko powiedzieć, pewnie to większość ludzi wie, ale może żeby to zabrzmiało, że przecież właśnie Jasiek Mela, któremu pan wtedy bardzo pomógł, bo on mówił, że o tym, jaki był załamany po tym wypadku i jak bardzo jemu to pomogło, on teraz dalej pomaga innym, ponieważ przez ten swój przykład, przez to, jak jeździ, spotyka się z młodymi ludźmi po wypadkach, mówi im, że się da, że potem życie się ich życie się nie skończyło, chociaż tak myślą, to dobro, które dostał, idzie dalej. Myślę, że to jest właśnie niesamowite i to, że doszedł z panem na te bieguny, to nie jest koniec tej historii, tylko jest to część tylko.
Znaczy to było ciekawe doświadczenie, bardzo, znaczy wyjątkowe, ale myślę, że też korzenie tego były gdzieś wewnątrz, bardziej w ideach niż w takim zewnętrznym świecie, żeby pobić kolejny rekord, czy żeby zrobić coś innego. I wydaje mi się, że to tak, na pewno by to był taki kamyczek, który przyczynił się do zmiany myślenia właśnie o istocie człowieczeństwa, znaczy o istocie osób niepełnosprawnych i o tym, że prawdziwa niepełnosprawność jest, znaczy, że ograniczenia ciała i nawet umysłu to nie są, nie ograniczają nas jako ludzi po prostu, że ludźmi jesteśmy w każdej postaci. I to słowo Timszel też, ja myślę, że było w tym ważne, bo tyle było trudności i tyle razy można było powiedzieć, że to nie ma sensu, że trzeba przerwać, a jednak mogliśmy zrobić w tym wypadku coś dobrego razem.
Mam pytanie, czy jest pan gotowy na to, że Noa może przejąć też trochę ciemniejszą część naszego ja?
Znaczy w tej wyprawie, czy w ogóle? Czy w tej wyprawie konkretnej, że ode mnie tą ciemniejszą część? Znaczy myślę, że na pewno jakby jesteśmy tylko ludźmi, więc siłą rzeczy nie jesteśmy tylko światłem. To na pewno. Pytanie, znaczy ja myślę, że jakby podczas tych wypraw nauczyłem się tego, że nie boję się swojego wnętrza, jakby także nie boję się siebie, więc jakby to, że będzie ze mną Noa, to też jakby niewiele mam do ukrycia, może tak, więc nie boję się tego, że ona może jakby, że to, co przejmie, to będzie coś takiego destrukcyjnego, co Natomiast oczywiście ona będzie miała jakieś, będzie miała też algorytmy i też będzie miała dostęp do wielu danych, nie tylko do mojego wnętrza. Będzie miała, będzie spotykała wielu ludzi po drodze, będzie miała dostęp do metadanych z chmury, więc to jest rzeczywiście wyzwanie. Ale to tak jak tego, czego nauczyłem się podczas tych wypraw, to z jednej strony, że oczywiście warto myśleć o tych gorszych scenariuszach, ale też, żeby się nie bać na zapas. Więc dlatego właśnie chcę zrobić tę podróż, żeby spróbować. Ale na pewno jest takie ryzyko. Ale czy należy się go bać? Trzeba spróbować po prostu, wtedy zobaczymy. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Taka jest moja filozofia działania w tym wypadku.
Panie Marku, ja mam takie pytanie.
Paweł, proszę, na pewno jest to, ja to tylko zaznaczyłem, jest to tak wielowymiarowy projekt, ten z Noą, że ja sam nawet nie wiem, dokąd to nas zaprowadzi, ale jest to duże wyzwanie na pewno. Proszę, przepraszam.
Nie ma za co. Panie Marku, ja mam takie pytanie, może trywialne, może głupie, ale nie. Oczywiście jest pan gigantem wypraw ekstremalnych i przekraczania granic, które normalny człowiek teoretycznie rzecz biorąc, nawet się nie porywa, żeby przekroczyć. I nie wiem, czy, bo pewnie to są różne podejścia tego ludzi podobnych panu, zastanawiając się, co jest ważniejsze, czy pokonać górę, czy pokonać siebie. Ale w kontekście tego pytania i w kontekście tego, co ostatnio wydarzyło się w Himalajach a na Mount Everestie szczególnie, to zastanawiałem się wielokrotnie, co myślą ludzie pokroju pana, czy te, ci Leszka Cichego, czy innych himalajstów, którzy włożyli niesamowity wysiłek i organizacyjny, i no, własny, fizyczny wysiłek w zdobyciu akurat gór wysokich, a dzisiaj patrzą, a tam stoi kolejka jak na Giewont. Co oni myślą, jak oni się czują? Jak patrzą na to
dzisiaj? Ja tylko mogę mówić o sobie, wolałbym nie mówić o kolegach, nawet o Leszku, bo nie wiem, co, ale chyba myślę, że Leszek też ma jakby dystans do tego. To tak jak mamy jakieś jezioro, gdzie w dzieciństwie chodzimy tam sami, prawda? I ono jest dziewicze, tam nikogo nie ma i to jest taki nasz skarb jakby. I teraz jakby to może być koło Krakowa, albo jakaś rzeka, albo kawałek lasu. A teraz po 20 latach przychodzimy tam i tam jest dużo ludzi i są śmieci. I co możemy o tym myśleć? Ci ludzie też mają prawo, prawda? No, odkryli to jakoś, dowiedzieli się. Nie możemy im tego zabronić. Tak mi się wydaje, więc trzeba mieć do tego dystans. Oczywiście jakby można od ludzi wymagać, żeby szanowali naturę, żeby nie śmiecili, ale nie można, jak wydaje mi się, nie można zabronić im tego, że mają jakiś super samochód i tak jak my musieliśmy tam dojść na pieszo i tak dalej, a teraz wybudowano drogę, wyasfaltowano ją. Możemy mieć oczywiście jakby taki żal trochę, ale mieć żal do świata, że są na nim ludzie, którzy też jakby chcą mieć do tego dostęp. Tak, ja do tego tak podchodzę, że jakby mam do tego dystans po prostu. Ja nie byłem akurat na Everestie, ale powiedzmy, tak o tym myślę, o tych swoich biegunach też, i że no, tak wygląda ten świat, że on zawsze taki był i taki będzie. Będzie się rozwijał, będzie się zmieniał. Rzeczy, które kiedyś były wyjątkowe, które trzeba było rzeczywiście, na pewno dla wielu z Państwa to macie swoje bieguny, prawda, które doszliście, a teraz, żeby kiedyś mieć samochód, to trzeba było pracować całe życie, a teraz można go mieć za jedną, może nawet za jedną pensję. Także wartość rzeczy się zmienia, wartość miejsc się zmienia, świat się zmienia po prostu. I ja jakby to akceptuję, zgadzam się z tym, w tym sensie, że trudno się nie zgadzać z rzeczywistością. Ale oczywiście też mam do tego dystans. No jasne, żebym chciał, żeby to jezioro było ciągle takie samo, ale jest inaczej. I to Senevrat. Trzeba po prostu iść dalej. I tak mi się wydaje. I szukać następnych. Jakby nie można żyć przeszłością. To właśnie To była ta dla mnie ta lekcja z tego Camino. Akceptacja, wdzięczność i uważność. Świat to naprawdę te miliony niewyobrażalnych możliwości, więc też nie ma się co przywiązywać. Ale oczywiście absolutnie należy jakby wymagać od ludzi, żeby szanowali ten świat, żeby go nie zaśmiecali, żeby go nie niszczyli swoją obecnością, żeby zostawiali jak najmniej śladów.
Dziękuję. Jeszcze ja mam tu jedno pytanie z tej strony, chyba akurat mam mikrofon. Wspominał pan bardzo, zresztą dziękuję bardzo za wykład, bardzo inspirujący, i o pan o książkach przeczytanych. I mnie osobiście zainteresowało, czy Stanisław Lem, kiedy dawał akurat tą książkę, bo to nie jest, Katar nie jest taką książką no, najbardziej znaną akurat Lema, czy w jaki sposób wyjaśnił, dlaczego akurat tą książkę panu daje?
Nie, on właśnie nic nie wyjaśniał. Oddał mi tą książkę. Ja nie znałem tej książki wtedy. Ja od razu nie pytałem go, dlaczego dostaję tą książkę, ale tak myślałem, mogłem dostać Suma Technologię albo Dziennik, no, czy chociażby Wojnę Robotów, czy Bajki Robotów, albo chociaż Kongres Futurologiczny. To była taka cieniutka książka i w sumie tak trochę, że żal, że miałem, to absolutnie bym przesadził, ale taki byłem trochę zawiedziony tą cieniutką książeczką, ale absolutnie nie, Stanisław Lem nie wyjaśniał, dlaczego akurat ta książka, ale tak jak mówię, nie ma przypadków. Kiedy ją pierwszy raz przeczytałem, to tak myślałem, że w sumie ta książka niewiele mi mówi w ogóle, ale kiedy ją przeczytałem drugi, trzeci raz, to myślę, że to jest dobra książka i myślę, że nie ma przypadków. Los tak chciał po prostu. Tak mi się wydaje, no. Ale ten dzień ze Stanisławem Lemem był naprawdę wyjątkowy. I myślę, że chyba bez tego dnia nie byłoby tej wyprawy. Proszę, tak? Można, oczywiście.
Właśnie chciałem powiedzieć, mam na imię Daniel, jestem osobą niepełnosprawną. Tak jak mama mówiła, urodziłem się u mamy, należę do Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Bardziej Kochani. Pracuję w Teatrze 21, to jest dla osób niepełnosprawnych i autyzmem. I pracuję w Gminie Żydowskiej w Warszawie. A tutaj na festiwalu jestem wolontariuszem.
Bardzo się cieszę. Brawo. Dziękuję bardzo za to świadectwo.
Dziękuję. Tam pan wcześniej, że turystyka tak masowa, że nawet na Himalaje wszyscy chcą się udać. Ale ja chciałem pana zapytać o taką sprawę dość podstawową. Pan nigdy nie był turystą. Teraz jest taki bardzo piękny film Bertolucciego z martwym roku Pod osłoną nieba. Nie wiem, czy pan widział, z Malkowiczem i Debrą Winger. Tam jest rozróżnienie na turystę i podróżnika właśnie. Ale w pana wypadku miałbym takie pytanie. Czy pan bardziej o sobie myśli, że jest pielgrzymem, podróżnikiem czy kimś innym jeszcze? Bo pan często tych metafor, że przestrzenie są tylko jakby pretekstami, natomiast tak naprawdę człowiek podróżuje, aby albo odnaleźć swoje ja, bo to jest jedno pytanie, albo by je stworzyć, no bo odpowiedzi do końca nie ma, prawda? Jakie pan ma poczucie? A propos Kataru, to jest jeden z najciekawszych książek, myślę, Lema, obok Śledztwa, gdzie on docieka istoty losu i przypadku właśnie. I to jest taka analiza i tam tak, kwestia z astronomii. Jeszcze mam takie pytanie, czy kosmos pana nie kusi? Ale powiem dlaczego. A propos tego kosmosu, prosta dziewczyna z Teksasu została astronautką i kiedy była w tym Teksasie na małej farmie na wsi, myślała sobie, że to jest cały świat. Kiedy trafiła do Teksasu, tam studia, no to sobie pomyślała, że świat jest troszkę większy. Ale kiedy znalazła się w kosmosie i spojrzała na Ziemię, to sobie pomyślała, Ziemia, planeta ludzi, że nie ma tam nic, co nas dzieli, tylko Ziemia wygląda z tej perspektywy jako, no tak, Saint-Exupéry, to jest taka książka, ale to takie i pięknie wygląda ponoć, także to mam parę pytań, ale to tyle.
Znaczy, tak naprawdę to może zabrzmi dziwnie, ale ja przede wszystkim czuję się człowiekiem. Myślę, że człowiek jest takim bardzo pojemnym słowem i tak naprawdę to, że czasami, że jestem, bywam filozofem, bywam podróżnikiem. Znaczy myślę, że podstawą jest człowiek i myślę, że to, co próbuję zrobić ze swoim życiem, to wydobyć z siebie jakąś istotę człowieczeństwa. Dlatego dla mnie, tak jak myślę o sobie, to myślę sobie jako człowieku tak naprawdę. I podróże, podróżnik, pielgrzym. Na pewno bliższym jest może pielgrzym i filozof niż podróżnik, czy wyprawowicz, czy nie wiem, czy jakieś inne słowa są, czy spinacz. Natomiast, ale tak, taką sobie naprawdę, to myślę, że to są takie stany po prostu, w których bywa umysł. Natomiast człowiek jest całością. Trudno jakby odróżnić to, że studiowałem filozofię, że studiowałem matematykę trochę, że studiowałem fizykę. Trudno mi znaleźć jakby to jestem całością i to oczywiście na potrzeby komunikacji to dzielimy się właśnie, staramy się określić jakieś stany, w których bywamy, ale ja sobie myślę jako człowieku, czyli istocie, która stawia sobie pytania, która stawia sobie cele, które stara się osiągać i dla mnie jakby to, co próbuję robić, to próbuję dociekać swojej istoty człowieczeństwa, co to znaczy być człowiekiem. Tak o sobie myślę, jeżeli pan pyta. A tak zewnętrznie to myślę, że pewnie filozof, no i podróżnik, nie da się ukryć, że jest podróżnik. Jeżeli chodzi o kosmos, to nie, wielokrotnie się o ten kosmos ocierałem. Byłem kiedyś na treningu, na takim rodzaju treningu jakby w Gwiezdnym Miasteczku pod Moskwą. Tam wchodziłem na przykład do tej stacji, kopii stacji Isis chyba i takie różne ruchy wykonywałem, które były związane z kosmosem, ale i na pewno gdyby była taka możliwość, to i myślę, że pewnie będzie, to aha, już wiem, no rzeczywiście jest taki link z kosmosem, bo kiedy byliśmy z Jaśkiem Melą po wyprawie w 2005 roku w takim klubie w Nowym Jorku, Explorers Club, do którego między innymi należy Buzz Aldrin i właśnie wielu kosmonautów i mieliśmy tam wystąpienie takie krótkie i dostaliśmy chyba pierwszą w historii, to był host of the World of Astoria, taki standing ovation i gdzie za stołem siedział między innymi James Watson, twórca Abdena, ale tam wtedy też był konstruktor pierwszego statku kosmicznego, który nierządowego, który poleciał w kosmos, to był Space One się nazywał. Ten konstruktor, zapomniałem jego nazwisko już, ale on ciągle jest jakby aktywny, ciągle. Teraz to zostało przejęte przez Virgin Galactic, ten projekt Space One. I on wtedy powiedział, że jak zaczną loty komercyjne, to zabiorą nas z Jaśkiem. Także jeżeli będzie otrzymał swoje obietnicy, to kto wie, może, ale nie, oczywiście myślę, że na pewno jakby kosmos jest fascynujący, natomiast no póki co myślę, że też ta wyprawa dookoła świata z robotem to jest też, na pewno chciałbym polecieć w kosmos, może za mojego życia to może jeszcze się uda, kto wie, ale to jakby dla mnie może tak jak w tych podróżach, no jednak przestrzeń nie ma takiego znaczenia jak ta podróż głąb siebie po prostu, więc wyobrażam sobie, że mogę osiągnąć taki stan świadomości, jeżeli będę chciał, że jakby spojrzę na tą Ziemię z daleka i będę widział tą Ziemię, planetę ludzi, a swoją drogą to Stanek Super jest mi bardzo bliski i myślę, że jego książka Twierdza La Citadelle to była taka przełomowa książka w moim życiu na studiach. Gdyby nie ta książka Twierdza, to myślę też, że mógłbym być innym człowiekiem. Ale też oczywiście Ziemia, planeta ludzi, Lot i wiele innych książek Stanek Superiego jest no szczególnie też mały książę, ale Twierdza jest absolutnie dla mnie jedna z najlepszych książek na świecie. Dla mnie jedna z najlepszych książek na świecie. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że jestem zbudowany z książek, że tak jakby, że ja jestem tylko i wyłącznie książkami, tymi dobrymi książkami, które przeczytałem. Przede wszystkim. Także te książki są dla mnie pokarmem dużo ważniejszym niż jedzenie, fizyczne jedzenie. Także kosmos odhaczyliśmy w cudzysłowie, ale kosmos to jest fascynujący temat. Myślę, że teraz jest możliwe, żeby ktoś zaczął, tak jak Elon Musk, zaczął konstruować swoją jakby prywatną rakietę i tak myślę, że ta historia się powtórzy, bo były statki, które wielkie żaglowce, które opływały świat, James Cook czy nie wiem, czy Drake chyba też, nie pamiętam, może Drake też opłynął, na pewno Magellan. I pojawił się nagle taki gościu, który nazywał się Joshua Slocum, nie wiem, czy Państwo słyszeli. To był pierwszy człowiek, który wziął taki mały jacht, stateczek i opłynął nim świat dookoła. To było na początku chyba tamtego wieku. No i tak samo będzie z rakietami pewnie, że ktoś skonstruuje małą rakietę i poleci, znaczy skonstruuje albo odkupi jakąś używane części od NASA albo od Muska i poleci sobie. Tak myślę, że ta historia się powtórzy może jeszcze za naszego życia, więc tak naprawdę to wszystko zależy, Timshare właśnie, że możesz. To wszystko zależy od tego, jakby tam skarb twój, gdzie serce twoje, tam gdzie skierujemy swoją uwagę, to tym będziemy i to się stanie. Także gdy akurat dla mnie w tej chwili może kosmos nie jest taki najważniejszy, ale gdybym bardzo, bardzo chciał, to pewnie też byłoby to możliwe, żeby polecieć.
Ciekawy wykład. Wspomniał Pan o kilku książkach. Chciałabym się dowiedzieć, czy właściwie jakie tytuły mógłby Pan polecić? 5 najważniejszych książek, powiedzmy, które wywarły na Pana największy wpływ w życiu.
To muszę pomyśleć chwilę, ale na pewno Biblia, na pewno właśnie Twierdza. Biblia, Twierdza. Na pewno Albert Camus, Obcy, Dżuma i Upadek. Na pewno suma technologii w sumie była dla mnie ważna. I Hermann Hesse, Wilk Stepowy. Ale to taki, tych trzech pierwszych jestem pewien. Znaczy Biblia, Twierdza i Camus. To trzech jestem pewien. Reszta to już mam wiele, też Mistrz Małgorzata. Musiałbym pomyśleć po prostu. Ale tych trzech jestem absolutnie pewien. Dzisiaj kupiłem 2 ciekawe książki nawet. George Perec. Rzeczy i urodziłem się chyba. Także codziennie nowe książki.
Panie Marku, ja się chciałam jeszcze, jeśli można.
Tak.
Mhm. Chciałam się zapytać odnośnie Pana podróży dookoła świata. Zastanawiam się, czy nie ma Pan takich obaw odnośnie Pana samopoczucia i takiego ogólnego stanu psychicznego, bo jednak jest to długa podróż, a w obecności robota, który jednak nie jest w stanie odczuwać empatii na przykład, albo w wypadku, kiedy coś się stanie, nie będzie w stanie pomóc, ani rozpłakać się, ani zaśmiać się z żartu, to zastanawiam się po prostu, czy nie jest to w pewnym sensie nie budzi Pana obaw.
Znaczy nie, w sumie jedyne obawy to budzi to, że moi dzieci nie chcą, żebym jechał w tą podróż, Pola i Kai. I w sumie to najbardziej, to jedyna rzecz, która jakby budzi moje obawy, jak będę miał kontakt z dziećmi i jak właśnie to, bo chociaż jak byłem w tej wyprawie do Japonii, to Pola ze mną była przez miesiąc, to było super, moja córka Pola była ze mną. Jeśli chodzi o robota, to ja naprawdę spędziłem wiele czasu sam w takiej przestrzeni kompletnie abstrakcyjnej, jak Antarktyda przez 60 dni, czy Arktyka, ale Antarktyda, gdzie nawet uległem wypadkowi i miałem wstrząs mózgu prawdopodobnie i byłem w stanie przeżyć. Także każda, to była taka, Antarktyda jest taką pustką absolutną, ale pustka to też pełnia oczywiście, więc tutaj każdy dodatek do pustki już jest czymś, więc absolutnie robot będzie dla mnie super jakby towarzyszem, jakikolwiek on by nie był i cokolwiek by nie odczuwał, bo tak naprawdę to też człowiek, gdziekolwiek idziemy, bierzemy siebie po prostu i to jakby to jest podstawa, bym powiedział, żeby być w zgodzie z sobą i ze światem. Więc tutaj takie rzeczy techniczne nie budzą takich wielkich moich emocji. Też daję sobie prawo do porażki. To nie jest tak, że ja muszę za wszelką cenę. Ja nie mam nic do udowodnienia jakby, tak? Nie, znaczy chciałbym to zrobić, ale nie za wszelką cenę. To nie jest tak, że nie wiem, ja zginę po to, żeby... Oczywiście można zginąć jakby no, w różny sposób, niechcąco też. Ale to nie jest tak, że ja jestem coś do niej. Po prostu ciekawi mnie ten projekt i to jest to, że ten robot właśnie będzie odczuwał empatię albo nie będzie, to będzie dla mnie super ciekawe i jeżeli nie będzie odczuwał, to nawet próba nauczenia go będzie wyzwaniem, więc ja bardziej traktuję tą podróż jako raczej możliwość różnych stanów, nawet tego upadku właśnie, o którym mówiłem. Życie składa się z upadków i z nimi też trzeba sobie umieć radzić, więc raczej nie. Oczywiście no, jest wiele rzeczy, które trzeba jakby ułożyć, ale jakby o swój stan psychiczny jakoś specjalnie tego nie boję, tak myślę o tym.
Ja tylko chciałam zapytać, no trochę może...
W ogóle mi się wydaje właśnie, że jakby, tylko dokończę tą myśl, że bo ludzie właśnie się boją być sami często, tak, że boimy się samotności w ogóle, że jesteśmy gdzieś i nie mamy się do kogo odezwać, prawda, i tak dalej. To mi się wydaje, że tak właśnie wrócę do tego, o czym mówiłem, że jeżeli jesteśmy, że w sobie mamy bardzo dużo, to jest jedno, ale po drugie, jeżeli mamy łączność ze światem, jeżeli... Na przykład wierzymy w Boga, tak? To zawsze, to nigdy nie jesteśmy sami. Więc nie mamy się też czego obawiać. To tak kończąc tą myśl. Proszę.
Ja tylko tak zapytam, może trochę chaotycznie, bo tak, tak. Zbyt się mogłam skupić, za dużo tego wszystkiego było, jak na moją głowę.
Oczywiście.
Więc kierując się intuicją, tak jak pan się powoływał na intuicję, więc moje pytanie też wypływa z tej sfery, że tak, tak powiem. Pan coś, chciałam chociaż jedno zdanie, dwa zdania, żeby zrozumieć pana to przemyślenie, to było dużo, dużo wcześniej, co pan mówił, coś odnośnie inteligencji, robota i coś pan nawiązywał, coś o grzechu, o świecie, że nie wiem właśnie, jak to...
Nie, użyłem pewnej...
byłby świat lepszy, czy człowiek...
Nie, użyłem pewnej przenośni, że sztuczna inteligencja nie będzie, pewna przenośnia, że nie będzie obciążona grzechem pierworodnym. Chodzi o tą przeszłość, którą mamy, my mamy ze sobą, gdzie każdy naród ma jakąś przeszłość i ma jakby różne traumy, które nie wszystkie są przepracowane, więc chodziło mi o to, że sztuczna inteligencja będzie taką pod tym względem trochę tabulą rasą. Ale to mówię, to była pewna przenośnia tylko.
No, bo tak chciałam tylko się utwierdzić. Na pewno nie, wydaje mi się, człowiek zawsze będzie wartością większą nad...
Proszę?
Chciałam tylko skomentować jakby od ciebie tę końcówkę, że tak powiem, powiedzieć, że wydaje mi się, że człowiek będzie zawsze większą wartością od robota, nie? Robot nigdy nie będzie bardziej wartościowy w sensie...
Nie, ale ja w ogóle takiego jakby nie poruszałem w ogóle takiego tematu. Nie, w ogóle absolutnie nie próbuję wartościować, że człowiek w ogóle jakby nie próbuję wartościować tutaj. Chodzi, mówiłem tylko o tym w kontekście jakby rozwiązania pewnych problemów. Ale jakby... Tak powiedziałem, też nie jest, znaczy jakby trudno mi uwierzyć to, że człowiek jest końcem ewolucji, że to jest rzeczywiście ostatni etap. Co będzie dalej, to tego nie wiemy, ale też byłoby według mnie nieuzasadnione takie żądanie jakby, czy taka myśl, że my jesteśmy władcami wszechświata i tak zawsze będzie. W tej chwili w jakimś sensie wydaje nam się, że jesteśmy władcami planety Ziemi, ale to nam się tylko tak wydaje, mam wrażenie. No cóż, to naprawdę bardzo dziękuję, że państwo tyle wytrwaliście. Wow. Bardzo dziękuję. Jeżeli będą jakieś pytania do mnie... To ja jestem, będę przez 3 dni jeszcze na festiwalu, zawsze do mnie można napisać. Dziękuję bardzo.